Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu CNN, czyli niedzielne komentarze do czytań. Mamy dzisiaj pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Posłuchajcie dzisiaj pierwszego czytania z Księgi Rodzaju, następująca opowieść. Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi: owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy. Tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Moi drodzy, bardzo ważny tekst. Tekst, który po prostu ma 150 milionów różnych poziomów, bo to są teksty, że tak powiem, fundacyjne. Czyli takie teksty, które opowiadają o tym, jak skonstruowany jest świat i też jak on działa, co w nim nie działa i tak dalej. Kochani, mówiłem wam o tym wielokrotnie, ale pewnie może ktoś tam słucha po raz pierwszy. Pamiętajcie proszę, że pierwsze 11 rozdziałów Księgi Rodzaju, pierwsze 11, to nie jest opowieść historyczna. Czyli to nie jest opowieść, która jest zapisem jakichś wydarzeń, która jest zapisem jakichś faktów. Nie, kochani. Pierwsze 11 rozdziałów Księgi Rodzaju to jest opowieść symboliczna, czyli opowieść, która wymyśliła pewne historie po to, żeby w tych historiach, to się czasem nazywa legendy albo mity, wiem, to od razu brzmi jak nieprawda, ale chodzi o to, że w tych historiach są zawarte pewne fundamentalne prawdy o tym, kim jest człowiek, kim jest Pan Bóg, jak działa ten świat, co się stało, dlaczego ten świat wygląda tak, jak wygląda. I koniec, z tych historii trzeba się po prostu uczyć, interpretując, i Kościół to robi od 2000 lat, będzie to robił pewnie jeszcze do końca swojego istnienia, jakby zrozumienia rzeczywistości. Koniec, za każdym razem, kiedy wam komentuję te teksty, bo już wielokrotnie też zawsze na początku Wielkiego Postu to czytamy, zawsze wam się staram wyciągać jakieś tam poszczególne wątki. Dzisiaj, kochani, jedna rzecz mnie bardzo uderzyła. Uderzyła mnie, że tak powiem, z takiej przystawalności do pewnego doświadczenia, które mam, a które przypuszczam wielu z was, nie, raczej wszyscy znacie. Zobaczcie, po tym całym kuszeniu, kiedy przychodzi szatan, tak, który tam oszukuje, wprowadza tą Ewę w kłamstwo, ona też daje się wkręcić w taką spiralę kłamstwa, potem to wszystko idzie dalej do Adama, oni razem jakby wierzą temu wężowi i tak dalej. Wtedy jest napisane tak, że kiedy tam udało się to wszystko zrobić szatanowi, wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Okej, zobaczcie, wcześniej była już mowa o tym, że drzewa w tym ogrodzie, to są oczywiście symbole, tak? Że drzewa w tym ogrodzie są smaczne, że dają dobre owoce, że ładnie wyglądają i tak dalej. Ale zobaczcie, w wyniku tego, co zrobił szatan, następuje takie rozdmuchanie, następuje takie napompowanie balona pewnych doznań. Zobaczcie, jak ładnie to mówi Biblia w tym naszym chociażby polskim tłumaczeniu. Ona nagle zobaczyła, że jest ono rozkoszą dla oczu. Czyli nie tylko, że wygląda tam fajnie, nie? Patrzysz na jakieś jedzenie, na jakieś jabłko, mówisz, o, piękne jabłko, tylko patrzysz na jabłko i mówisz, jakie jabłko. Proszę mi wybaczyć to, co mówię, ale kochani, to dokładnie o to chodzi. Jakby szatan, zobaczcie, nadmuchał pewne istniejące oczywiście w rzeczywistości, nie wiem, wartości, doznania, doświadczenia, ale nadmucha je do tego, żebyś myślał, Boże, jakie to jest rozkoszne. Kochani, ja pamiętam taki okres w moim życiu, kiedy byłem bardzo pogrążony w różnych grzechach. I pamiętam pewną łudę, która wtedy działała na zasadzie pewnej zero-jedynkowej w ogóle w mojej głowie. Każdy z was, kto kiedyś był jakimś nałogowcem, a może ktoś jest, to wie, jak to w ogóle działa. że w momencie, kiedy jesteś na jakimś takim głodzie, no nie, czy to jest, nie wiem, narkotyk, alkohol, nikotyna również, kochani, seks, inne rzeczy w życiu, takie, wiecie, które nas uzależniają, to kiedy masz pewien mechanizm wyrobiony, tak, że twoje ciało, twój organizm, twoja psychika, twoje emocje potrzebują pewnych rzeczy, to w momencie tego głodu, tak, zmienia się zupełnie postrzeganie rozumowe rzeczywistości. Ja na przykład pamiętam, że kiedy byłem w różnych grzechach pogrążony i próbowałem z nimi walczyć, żeby powiedzieć stop, to po prostu w mojej głowie różne rzeczy wydawały się absolutnie osiągalne, że ja to powinienem zrobić, że ja muszę, że ja bez tego nie mogę żyć, ale w momencie, kiedy został ten głód zaspokojony, wtedy mi się wydawało, Boże, jak ja w ogóle mogłem podjąć taką decyzję? Jak ja w ogóle mogłem być zdolny do takich rzeczy? Kochani, ci, którzy znacie to doświadczenie, to doskonale wiecie, o czym ja mówię. Ci, którzy nie znacie, nie wiem, czy wiecie, ale myślę, że trochę wiecie, bo to się na przykład też dzieje, kochani, nie w nałogach, tylko w czymś takim jak miłość. W sensie, w cudzysłowie miłość, bo chodzi mi o takie niewolnicze zauroczenie. Zobaczcie, często jest tak, że myślimy o drugim człowieku w taki sposób, wiecie, wręcz maniakalny, nie w taki sposób, Boże, muszę z nim być, muszę go mieć, muszę, po prostu bez niego nie mogę żyć, umrę. To się na przykład dzieje, kiedy się wydarzy jakieś rozstanie, nie? Kiedy w takim momencie emocjonalnego, nie wiem, porzucenia, kiedy ktoś zranił twoje serce, myślisz sobie, że świat się skończył, że w ogóle to wszystko nie ma sensu, że w ogóle to niektórzy myślą, że kurde, chyba się zabiję, bo nie mam w ogóle po co żyć, nie? I zobaczcie, czasem jest tak, nie czasem, zawsze jest tak, jak się tylko pozwoli tym emocjom opadnąć, czasem na to nie pozwalamy, bo je karmimy, ale jak rzeczywiście one w końcu opadną, nie? Na przykład mija jakiś czas, myślimy, jak ja w ogóle mogłem tak myśleć, jak ja w ogóle mogłem podejmować takie decyzje, przecież to jest wbrew rozumowi, kochani. Jednym z fundamentalnych sposobów działania złego jest wprowadzanie nas w te fałsze, wprowadzanie nas w rzeczy, które nam się wydają wtedy, kiedy je przeżywamy, kiedy jesteśmy kuszeni, kiedy jesteśmy właśnie ciągnięci do jakiegoś zła przez szatana, to nam się wydają, że nie może być inaczej, że ja to muszę zrobić, nie? Albo chociażby same te rzeczy, ja wiem, że to jest zupełnie inna dziedzina, bo to jest dziedzina chemiczno-mózgowa, nie? Ale na przykład zobaczcie, że w upojeniu alkoholowym czasem jak ludzie, no mnie się to akurat wiele razy w życiu nie zdarzyło, mam to szczęście, że akurat to mnie nie dotknęło, ale znam to z opowieści różnych ludzi, że na przykład robili różne głupoty, tak, w trakcie upojenia alkoholowego. Chociaż na przykład często o tym słyszę, nie wiem, w konwencjonale, tak, że ktoś kogoś zdradził, na przykład upili się na imprezie i potem ktoś kogoś zdradził, albo wysyłał jakieś wiadomości. Potem ludzie, kiedy patrzą na to, co napisali, tak, w takim upojeniu alkoholowym, mówią, Jezu, jak ja to mogłem napisać, nie? A wtedy, kiedy to pisałeś, kiedy miałeś oczywiście odurzony mózg, to nie byłeś do końca ty, tylko działały różne procesy chemiczne w twojej głowie, w twoim organizmie, to ci się wydawało najbardziej oczywistą i najbardziej normalną rzeczą, że możesz to napisać, nie? Kochani, tak działa zło. Zło jest odurzaczem, zło jest narkotykiem, zło jest czymś, co zaburza twój ogląd patrzenia. Uwaga, on też wykorzystuje dobre rzeczy w nas, czyli działania naszego również, nie wiem, mózgu, chemii, emocji i tak dalej, kochani, po to, żeby nas właśnie od czegoś uzależniać, żeby nas czymś trzymać, żeby nas trzymać w nieprawdziwej rzeczywistości. Kochani, dlaczego to wszystko mówię? Bo jestem przekonany, że z tych tekstów Księgi Rodzaju trzeba się uczyć pewnego podejścia do siebie. Kochani, już wam od jakiegoś czasu o tym mówię, bo to jest taki temat, który ostatnio mi bardzo chodzi po głowie, nie? Czyli takiej subiektywizacji rzeczywistości, której bardzo się sprzeciwia chrześcijaństwo, które mówi, że istnieje prawda obiektywna, nie? Że istnieje prawda niezależna od tego, co odczuwasz. Kochani, moja rada jest taka, dla mnie, bo ja sam tego doświadczyłem wielokrotnie i pewnie doświadczę jeszcze niestety nie raz w życiu, bardzo bym chciał nie, no ale niestety jestem słaby, jest taka, nawet jeżeli coś ci się wydaje totalnie prawdziwe, totalnie musi tak być, jakieś twoje doświadczenie ci się wydaje, to jest najszczęśliwsze na świecie, nie mogę bez tego żyć, albo odwrotnie, coś ci się wydaje w ogóle, to nie wiem, Pan Bóg coś proponuje, a ty mówisz nie, to będzie największe nieszczęście dla mnie. Nigdy nie traktujmy naszego postrzegania, naszego aktualnego przeżywania, naszego aktualnej, nie wiem, takiej percepcji rzeczywistości jako rzeczy absolutnej. Ja może nie mówię, że mamy siebie negować, tylko chodzi o to, żeby siebie konfrontować. Kochani, na przykład, kiedy wiecie, że chcecie podjąć jakąś decyzję i macie takie obawy, ale czy to jest na pewno dobra decyzja, tak mi się wydaje, w ogóle, jak pewnie jakby Pan Bóg na to spojrzał, to chyba powie, to jest coś nie tak, no ale ja tak cały czuję, że to tak ma być, że to będzie dobre. Właśnie na przykład w związkach, nie? Konfrontujcie to z obiektywnością. Gadajcie z ludźmi, którym ufacie. W sensie, ale ufacie nie na zasadzie to jest moja najlepsza psiapsiółka i ona mi zawsze powie, żebym robiła to, co czuję. Nie o to chodzi. Tylko czy masz jakiś autorytet, któremu wierzysz, kurczę, to jest mądry człowiek, on patrzy trzeźwo na świat. Nikt nie jest oczywiście stuprocentowo obiektywny, każdy ma swoje oczywiście subiektywizmy, ale mówisz, ten człowiek może spojrzeć na moją sytuację. Jakiś terapeuta, jakiś dobry duchowy kierownik. Biblia, modlitwa nieustannie powtarzana, tylko też nie w pojedynkę, bo my też łatwo możemy się wkręcić, nie? Tylko w takiej konfrontacji. Kochani, ja bardzo lubię, jak chodzę do mojego spowiednika, Czasem mu tam opowiadam różne rzeczy, nie? Tam różne moje plany też, nie? Tam co zamierzam robić, nie? Mam jakieś genialne, wiecie, pomysły, nie? I on tak patrzy na mnie i mówi: Adam, naprawdę? Naprawdę? Ty naprawdę nie widzisz, że ty grasz na siebie, że to w ogóle chodzi tego. Ja mam, wiecie, wielki plan, to będzie misja od Boga, to jest ewangelizacyjny program, to jest coś, co po prostu Pan Bóg będzie się na pewno cieszył i w ogóle on mi to polecił. A on tak na mnie patrzy i mówi: Adam, no ej, Adam! I kochani, mnie to bardzo często wystarczy. W takim sensie, że nagle spojrzał na siebie i ja nie mogę, ale ja jestem po prostu samooszust, nie? Kochani, no właśnie. Broń Boże, nie chodzi mi o to, żeby negować siebie. Nie chodzi mi, broń Boże, o to, żeby negować nasze przeżycia. Czujesz, to czujesz. Ale uwaga, to, że czujesz, to czujesz, to nie znaczy, że to jest prawda. Tak, ty tak aktualnie czujesz, ale to nie znaczy, że to wypełnia wszelkie znamiona rzeczywistości, jakby twojego życia, twoich decyzji i tak dalej. Skonfrontuj to. Kochani, czasem, i to czasem, mam wrażenie, polega na często, trzeba się po prostu zaprzeć tego, co czujemy. Kochani, to jest zdanie Pana Jezusa. Kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech się zaprze samego siebie. Czyli czasem trzeba zaprzeć dokładnie to, co odczuwamy. I nie mamy tego robić oczywiście gwałtem, tylko rozumem, obiektywnością, radą, jakby takim przekonaniem. To jest słuszne, mimo że ja aktualnie w tym momencie czuję inaczej. Kochani, szatan działa tak, że nam się otwierają oczy i mówimy: Boże, to jest rozkosz dla oczu. A to jest po prostu zwykłe jabłko. To nie jest najdrogocenniejsze jabłko świata, tylko zwykłe jabłko. A my mówimy: to będzie po prostu bez tego, to ja umrę. Tak działa, kochani, zły. Tak działa zły. Jest wielką sztuką umiejętność, no właśnie, nieprzywiązywania się takiego, wiecie, absolutnego do tego, co czujemy, co przeżywamy, co nam się dzieje. Ważna umiejętność, trudna, ale bardzo ważna umiejętność. Warto się jej pewnie do końca życia, ale jednak uczyć. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dziękuję wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie za to kolejne spotkanie. Przypomnę, 15 kwietnia już niedługo, jeszcze jakieś 2 miesiące zostały, zaraz po Wielkanocy, w soboty widzimy się w Ergo Arena Gdańsk Sopot na Wielbieniu Błogosławieni. Bardzo was zapraszam, bilety są ciągle dostępne. Przyjedźcie i spotkajmy się, żeby wspólnie Pana Boga uwielbiać. Dobrej niedzieli. Ściskam was, pozdrawiam was, błogosławię was i miejcie się, proszę, najlepiej na świecie. Z Bogiem. Pa, pa.